Dobry wieczór, Anna Rębas. Wczorajszy Dzień Zakochanych przeciągnął się także na dzisiejszy wieczór. Więc opowiem Państwu o miłosnych historiach z Batorego z lat 70. A gościem mojej audycji w jej drugiej części będzie kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Sojsal. Kapitan Sojsal opowie o miłosnych uniesieniach podczas wszystkich swoich rejsów, a było ich naprawdę sporo. Zajrzymy też do portu w Gdyni, gdzie z kolei z prezesem zarządu rozmawiała Monika Mazur-Chrzan. Ale zaczniemy od rekinów i muren w gdyńskim akwarium, bo te już niebawem czeka przeprowadzka.
Il y a soffriment, la terre allonge, catinidida. Paquet, traton d'immigrant. Snagna terra, mia un cavardia, si ma bo. Un axé, nicht der Giliana Medociano. Un tendo, mia vida pavral mais grand. Mesmo amor, de verde un cavardiano.
Gdyńskie akwarium szykuje się do remontu. Przebudowane będą zbiorniki na pierwszym piętrze. Remont rozpocznie się już po wakacjach. Jak więc złapać rekina lub murenę do worków z wodą, by przenieść je w inne miejsce? Jak pomóc tym rybom przetrwać remont? O tym opowie z kolei Państwu kierownik akwarium Artur Krzyżak.
Chodzi o powiększenie zbiorników i troszkę dostosowanie ekspozycji do zainteresowania, którym cieszy się akwarium. Dlatego, że akwarium jako obiekt nigdy nie było planowane na tak wysokie frekwencje. Ono było budowane wiele lat temu.
W 70-tych latach?
Dokładnie. I w tym momencie pół miliona odwiedzających to jest bardzo dobry wynik, z którego się strasznie cieszymy, ale sala Wodne Zwierzęta Świata to taki dziwny labirynt. I do tego jeszcze dwukierunkowy, dość wąski, w którym to zwiedzanie nie jest komfortowe. Jednocześnie jest to jedna z bardziej atrakcyjnych sal, dlatego że mamy tam duże zbiorniki, których w akwarium brakuje.
Od razu szybko powiedzmy, jakie tam są ryby.
Tam mamy teraz tak jakby dwie grupy ryb. Mamy ryby z strefy zimnej. Mam tutaj na myśli całe wybrzeże Ameryki od Alaski po wybrzeża Kalifornii i Indo-Pacyfik, czyli
ocean południowy
ciepły, tak kawałek za rafą koralową. Czyli schodzimy z samej rafy z małych, kolorowych, wyjątkowych ryb na ryby, które nie zawsze można pokazać w tak niewielkich zbiornikach. I sam ten rozdział się nie zmieni. Dalej chcemy zachować te dwa światy obok siebie i pokazać, że mimo, że jeden jest bardziej kolorowy, to ten drugi wcale nie jest mniej ciekawy i nie prezentuje mniej ciekawych zwierząt, nie ma mniej ciekawych mieszkańców. Natomiast zdecydowanie zmieni się sposób prezentacji, czyli przede wszystkim będziemy mieli zbiorniki, które będzie mógł oglądać każdy, bo będą się zaczynały 50-60 cm od podłogi. Dużą częścią naszych odwiedzających są dzieci, do nich zawsze jak największe ukłony, a obecnie w tej sali mamy tylko dwa akwaria, które są dostępne w zasadzie od maleńkości, że tak powiem, dla dziecka, a większość zaczyna się powyżej główki dziecka, więc jest konieczność podnoszenia dzieci i dopiero wtedy mogą one obserwować ten podwodny świat.
Bo przypomnijmy, że tutaj mieszkają i rekiny, i mureny, i ośmiornica. Jakie jeszcze ryby?
No jeszcze najbardziej jadowite ryby świata, czyli szkaradnice. Ryby jadowite, które znamy z filmów, czyli skrzydlice.
A te, które rozkruszają skały?
Mamy też rogatnice, dziwacznie pomalowane, o nieproporcjonalnych głowach. Mamy także sporo bezkręgowców, czyli od rozgwiazd przez strzykwy, jeżowce, łodziki, czyli zwierzęta, które są z tak naprawdę żywą skamieliną.
Plataksy? Antiasy, szpadelki, parma, czarnopasa, matko, jakie nazwy. To też na pierwszym piętrze?
To wszystko pierwsze piętro, dlatego że są to zwierzęta, które osiągają relatywnie duże rozmiary. Czyli osiągają kilkadziesiąt centymetrów długości, więc im należy zapewnić jak największe zbiorniki, żeby miały odpowiednie warunki do życia.
A ten rekin wielki?
Ten rekin niewielki. Zwierzęta, które mamy w akwarium, są planowane z głową, czyli staramy się zamawiać bądź hodować zwierzęta, które nigdy nie przerosną naszych możliwości. Stąd też w akwarium możemy obecnie oglądać 5 gatunków rekinów i żaden z tych rekinów nigdy nie osiągnie więcej niż, powiedzmy, niecały metr długości.
A marzy wam się taki zbiornik, taka przebudowa, taka przestrzeń, żeby tam jakiś żarłacz pływał prawdziwych rozmiarów?
Jest taka możliwość zrobienia takiego zbiornika w piwnicy, ale nawet nasze najbardziej dalekosiężne plany w tej chwili tego nie obejmują. Problem polega na tym, że akwarium stoi na sztucznym lądzie i każde obciążanie budynku wymaga palowania, obliczania konstrukcji. No jest to trudne, jest to duże wyzwanie.
Teraz wracamy jeszcze raz do tej sali, która będzie przybudowywana na pierwszym piętrze, no to trzeba to po prostu przenieść, te ryby. I teraz jak to zrobić? Jak to popakować wszystko? No bo remont kojarzy nam się z pakowaniem wszystkiego w kartony, w wypadku ryb pewnie w worki foliowe z wodą, tak czy nie?
No w tej sali będzie konieczność spakowania wszystkiego, ponieważ tak naprawdę wybebeszamy ją do zera, zostają tylko zewnętrzne ściany. Niemniej rybom za bardzo warunki się nie zmienią. Jeżeli chodzi o jakość wody, nie będzie najmniejszego problemu, ponieważ przygotowujemy już zaplecze hodowlane i zbiorniki hodowlane, które zostaną podłączone do tego samego obiegu, czyli one będą działały w tym samym systemie filtracyjnym. To będzie ten sam organizm, jeżeli chodzi o wodę. Oczywiście zbiorniki nie będą posiadały aż, nie wiem, takiej ilości skrytek, ale litrażowo będą zbliżone. Zrobiliśmy to w taki sposób i zaplanowaliśmy, żeby naszym zwierzętom no, możliwie nic się nie stało, żeby ta sytuacja była możliwie mało stresująca.
Też nie jest takie łatwe, prawda, bo te temperatury wody muszą się zgrywać, one muszą się wyrównywać odpowiednio wolno. To nie jest tak hop hop, że rybę się pakuje do woreczka i zamyka się ten woreczek, zostawia się jakieś... Jak to się odbywa, panie Arturze? Bo to strasznie skomplikowane.
Generalnie samo przeniesienie ryb będzie akurat w tym przypadku proste, bo przenosimy je w obrębie jednego obiektu. Problemem może być łapanie ich w taki sposób, żeby nie były zbyt zestresowane. Tutaj trzeba uważać, być delikatnym.
A które są najdelikatniejsze z tych ryb?
Z tych, które mamy obecnie, myślę, że największy problem z łapaniem, no na pewno będzie z murenami, bo będą się chowały w skałach. Szczególnie, że zbiornik jest tak pomyślany, żeby mogły się schować.
I jak one ten stres okazują? Chowają się, łatwo jest.
One się chowają, a u większości ryb efektem stresu może być pojawienie się różnego rodzaju chorób. One stają się wtedy, zresztą zupełnie jak człowiek, duży czynnik stresowy na każdy organizm powoduje spadek odporności. Myślę, że w chwili obecnej jesteśmy na takim etapie, że przenosiny u nas w obiekcie nie kolidują w żaden sposób z tym i zwierzęta, nie wiem, no, na pewno to odczuwają, ale nie odczuwają tego na tyle negatywnie, żebyśmy nie mogli z nimi wrócić na ekspozycję. Nawet z tymi najdelikatniejszymi zwierzętami rafowymi takich problemów nie mamy już od kilku lat, więc tutaj technikę doprowadziliśmy, naszą technikę przenosin doprowadziliśmy, myślę, że prawie do perfekcji, bo pewno zawsze można być lepszym.
A kiedy ten remont? Po wakacjach, a taki spakowanie tych ryb?
Bezpośrednio po wakacjach, tylko wcześniej uruchomimy już te zbiorniki, więc dla naszych zwierząt będzie to bardziej zmiana pokoju w obrębie jednego domu, mieszkania, niż zmiana mieszkania.
Ale ten pokój na jednym piętrze?
Ten pokój będzie w piwnicy, tyle że woda będzie dokładnie ta sama, czyli już nie mamy problemu z temperaturą, nie mamy problemu z parametrami fizykochemicznymi, czyli zasoleniem, co wydaje się najprostsze, ale także, nie wiem, azotynami, fosforanami, azotanami, czyli tymi substancjami, które mogą wpływać szkodliwie na zwierzęta.
W ramach przebudowy Wodne Zwierzęta Świata tej sali ma powstać 8 nowych zbiorników. 2 z tych zbiorników będą miały pojemność po 20 tysięcy litrów. A grubość tych ścian, nie wiem, kształt tych ścian, tych zbiorników, coś planujecie?
Tak, obecnie największy zbiornik w tej sali to jest niecałe 10 tysięcy. Czyli ta zmiana jakości będzie bardzo duża, tyle że zejdziemy z ilości zbiorników, co nie będzie skutkowało spadkiem bioróżnorodności, bo dużą część zwierząt można trzymać razem. Obecnie mamy tam szyby 4-5-warstwowe, klejone, które są 3-2 razy cięższe niż szyby, które planujemy wstawić. I nie chodzi tutaj o to, że zejdziemy z grubości materiału, ale zmienimy zupełnie materiał, wstawimy panele akrylowe. Dzięki temu po pierwsze będziemy mieli lżejszą konstrukcję, po drugie jest to taki materiał, który nie zmienia ani kolorystyki tego, co przez niego widać, ani nie zmienia także wielkości, czyli nie powiększa. Co jest fajne, bo widzimy dokładnie tak, jak powinno być. Poza tym jest odporny na, jest dobrym termoizolatorem, więc nie ma efektu parowania szyby. W zbiornikach zimnowodnych jest to szczególnie istotne.
Największe statki świata będą mogły za rok wpływać do portu w Gdyni. Wówczas ma być już gotowa tak zwana obrotnica, która to umożliwi. Tymczasem port ogłosił właśnie, że jej budowa będzie tańsza. Między innymi na ten temat z prezesem portu Adamem Mellerem rozmawiała Monika Mazur-Chrzan. Jak ustaliła, uda się zaoszczędzić około 40 milionów złotych, bo jak się okazało, port nie będzie musiał budować doku dla stoczni, mówił naszej reporterce prezes Meller.
Tyle miała kosztować budowa nowego doku, bo on miał być przygotowany w nowym miejscu z pogłębieniem do 16 metrów, bo taka jest dzisiejsza głębokość zanurzania tego doku. Natomiast oszczędność polega na tym, że on po prostu nie będzie tam budowany. Jego lokalizacja ma być w zgoła innym miejscu, o czym dopiero stocznia wojenna z siedzibą w Radomiu zadecyduje. Natomiast polegać oszczędność będzie na tym, że nie wydamy tych pieniędzy na nowe stanowisko dla doku.
Będzie ogłoszony nowy przetarg?
Jest takie prawdopodobieństwo, ponieważ zakres prac radykalnie nam się zmniejszy i jest takie prawdopodobieństwo.
Proszę przypomnieć, jak bardzo ta obrotnica jest potrzebna, no bo to jest wasza sztandarowa inwestycja.
No obrotnica jest bardzo potrzebna. No, chcemy, żeby większe jednostki mogły tutaj wpływać. Wiemy, że są takie potrzeby naszych terminali. Otrzymujemy od nich sygnały, że rzeczywiście chcieliby, żeby to było nastąpiło jak najszybciej. Natomiast wbrew pozorom, nawet jeżeli byśmy unieważnili istniejący przetarg, to rozpisanie przetargu o znacznie mniejszym zakresie zadziała odwrotnie, ta obrotnica powstanie szybciej, bo główny czas, który był w tym kontrakcie przewidywany, był na budowę tego nowego stanowiska dokowego.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kiedy by mogłaby być gotowa?
Mam nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie z planem, to za rok będziemy mogli oglądać statki, które będą już korzystały z niej.
Port Gdynia chwali się największą dynamiką wzrostu przeładunków. No właśnie z czego to wynika?
Wynika to z tego, iż w paru obszarach jesteśmy zdecydowanie aktywni i rzeczywiście przyrost tych ładunków nastąpił bardziej znaczący niż w innych konkurencyjnych portach. Tutaj mówimy o ładunkach masowych, mówimy o pewnych ładunkach drobnicowych, nie mówiąc o kontenerach w tej chwili, no i oczywiście te paliwa, o których tutaj mówiłem wcześniej na konferencji.
Kontenery spadły, czyli kontenery... Gdańsk jest bardzo konkurencyjny dla was.
No, Gdańsk akurat ma świetne warunki. Dzisiaj ma dwa terminale głębokowodne. One muszą pracować na siebie, no i rzeczywiście. Natomiast ja jestem przeświadczony o tym, że my do pewnego poziomu przeładunku kontenerów wrócimy po budowie obrotnicy i pogłębieniu kanałów. Zdecydowanie większe jednostki będą do nas pływać.
Jakie są plany portu Gdynia na zakup nowych terenów?
Tak, jeżeli chodzi o nowe tereny, to będziemy starali się rzeczywiście tutaj ze stocznią wojenną rozmawiać. Sami dzisiaj potwierdzają, że nie wszystkie tereny będą im niezbędne. W związku z tym myślę, że do transakcji może dojść niebawem. Natomiast są to chyba ostatnie wartościowe dla portu tereny będące w granicach administracyjnych. Myślę, że jeżeli port w Gdyni będzie dalej kontynuował rozwój, no to czeka nas wtedy chyba tylko wyjście z portem zewnętrznym w morze.
Już za 3 dni w sobotę w sali Muzeum Marynarki Wojennej zobaczymy 8 filmów, które opowiadają o najsłynniejszych polskich i światowych żeglarzach, dramatycznych wydarzeniach i wielkich pasjonatach, którzy związali swoje życie z morzem. Ten przegląd odbywa się w Gdyni dzięki Andrzejowi Minkiewiczowi. To żeglarz pasjonat, wielbiciel kina i morza. Zaprosiłam go do swojej audycji, by zachęcił Państwa do obejrzenia tych znakomitych obrazów, co za chwilę zrobi, ale najpierw głos ma reżyser Michał Dąbrowski, bo cały przegląd rozpocznie film o Tadeuszu Olechnowiczu, słynnym komendancie Daru Młodzieży, któremu pan Michał towarzyszył z kamerą i był także na jego pogrzebie w grudniu. Mówi reżyser Michał Dąbrowski.
Proszę Państwa, film TED otwiera cały przegląd filmów żeglarskich w Gdyni 18 o godzinie 12. Przegląd jest bardzo bogaty, a ponieważ ten film jest jakby najbardziej aktualny, bo to się zdarzyło, byśmy tylko musieli domontować sceny z pogrzebu właściwie. Także jest to najbardziej aktualny film. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak odchodzi epoka, to zapraszam na ten film.
Andrzej Minkiewicz, organizator przeglądu.
Ja powiem o innych filmach, może o wszystkich nie będziemy tu opowiadać szczegółowo, natomiast zwrócę uwagę na kilka filmów, takich kamieni można powiedzieć. Po filmie TED pokażemy kompletnie inne żeglarstwo, wtedy będziemy już oglądać. Będzie to film Niedzielny żeglarz, zrealizowany w ubiegłym roku, 2016, czyli bardzo nowy film, o historii, która działa się ponad 40 lat temu. W roku 1973 Brytyjczycy ogłosili pierwsze regaty załogowe dookoła świata, potem nazywane regatami Whitbread. W świecie ówcześnie zdominowanym tym wielkim regatowym przez Francuzów, Brytyjczyków, no, trochę może Niemców, Włochów, nagle pojawia się jacht z Meksyku. Meksykanie w porcie w Plymouth traktowani jak wyciągnięci z kapelusza, jako egzotyka. Miejscowa prasa pokazuje ich tak humorystycznie, jako Meksykanów w sombrerach pijących tequilę. Natomiast ci Meksykanie, którzy wcześniej wielkiego doświadczenia w żeglowaniu nie mieli, okazuje się, że wygrywają pierwsze regaty załogowe dookoła świata. I film jest właśnie o tej historii. Pięknie zrealizowany film z mnóstwem archiwalnych zdjęć. Co warto wspomnieć, w tym filmie również pojawia się akcent polski, bo były to regaty, w których startowały polskie jachty i Copernicus i Otago. I również jest okazja na tych archiwalnych zdjęciach przez chwilę te jachty zobaczyć. Ale film jest poświęcony właśnie tej historii tych Meksykanów i ich kapitana, który był zwykłym biznesmenem meksykańskim, nie miał większego doświadczenia wcześniej żeglarskiego, stąd ten tytuł Niedzielny Żeglarz, w którego załodze w tych regatach był syn, był siostrzeniec, była żona, kompletnie pierwszy raz pływająca na regatowym jachcie i która płynęła z nimi do Kapsztadu. Film pokazujący też te żeglarstwo lat 70., gdzie jeszcze nie wszystko jest tak wyżyłowane do granic możliwości, gdzie nie wszyscy są profesjonalistami w każdym calu, gdzie jest miejsce i na przygodę, i na uśmiech, i na picie tequili w czasie płynięcia, i na mnóstwo takiego młodzieńczego fanu zabawy. Naprawdę świetnie się to ogląda. Piękna historia, niesamowita, którą warto poznać.
O której się rozpocznie projekcja?
To będzie film, który pokazujemy zaraz po filmie Ted, także myślę, że gdzieś tak 12.30, 12.40, tak chwilę przed 13 będzie pokaz tego filmu się odbywał.
Filmów jest w sumie ile?
W sumie filmów zobaczymy 8, ja wspomniałem o kilku.
Jest i są to filmy kilkudziesięciominutowe, najkrótszy, najdłuższy?
Najkrótszy z nich trwa 5 minut, to jest taka etiuda filmowa od drewna do głębi. Piękna etiuda o szkutnictwie, o pięknym szkutnictwie w Anglii. Najdłuższy trwa 1,5 godziny, właśnie ten, który na koniec sobie zostawimy.
12-16 jest filmów 6.
Tak, i potem sobie zrobimy taką przerwę godzinną na oddech, na wyjście, a potem od 17 do 20. Cały projekt realizujemy przy współpracy z miastem Gdynia, z Pomorskim Związkiem Żeglarskim, z Muzeum Marynarki Wojennej. Wspiera również tą inicjatywę Związek Miast i Gmin Morskich, Radio Gdańsk oczywiście, Trójmiasto. Staram się, żeby to były najciekawsze filmy, które uda się gdzieś tam na świecie zgromadzić, znaleźć i móc je tutaj zaprezentować. Raczej nie ma możliwości zobaczenia ich nigdzie indziej.
Chciałam cantar um bem trazer você, um aroma daquele país, cabe terra querida, nós tudo creio na coração.
No i przyszedł czas na sercowe zauroczenia marynarzy. Powalentynkowo, ale bardzo zajmujące o swoich fascynujących przygodach na Batorym opowie kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Sojsal.
Akurat w tym samym czasie był zespół pieśni tańca Mazowsze na Kubie. No, mnie to ciągnęło od razu. Piękne polskie dziewczyny w Teatrze Champlin występowały. No, jedną z takich poznałem. Ona mnie poznała z Mirą Zimińską-Sygetyńską i z panem doktorem Dubrowskim i miałem wstęp codziennie na koncert. Zorganizowałem również wyjście na te koncerty dla załogi naszego statku. No już tam miałem swoje te dziewczyny, które były bardzo zainteresowane marynarzami, bo w ogóle nie wiedzieli, co to są marynarze. One przeważnie były tam z okolic Warszawy. No tam poznałem w czasie tych koncertów dużo prominentnych ludzi, między innymi Zatopka. No oczywiście tutaj napisałem nawet taki reportaż w Dzienniku Bałtyckim Mazowsze, Havana, Fidela Castro, bo Castro nie mną się zainteresował, tylko ja podszedłem do niego, znałem kilka słów po hiszpańsku i zaprosiłem go na występy zespołu Mazowsze. No to on tam rozmawiał z tymi, to w hotelu Nacional było, z Kubańczykami. Już chciałem odejść z tą mazowszanką. Mazowszanki wszystkie były wtedy bardzo urokliwe. A on mnie mówi, żebym poczekał, Esperaki mówi, poczekaj chwilę. I później pyta się, czy mamy troszeczkę wolnego czasu, i spogląda na tą moją przyjaciółkę. Ja pytam się, Iwonka, masz czas? Bo Fidel się pyta. Tak, mam. No to ja mówię, tak, mamy czas. No to zapraszam was, bo chciałbym się dowiedzieć o polskiej kulturze, o zespole pieśni tańca Mazowsze. No i żeśmy byli właśnie tam u Fidela, poczęstował mnie takim cygarem, ja nie widziałem, ja nigdy w życiu nie paliłem, w ogóle nie palę papierosów, ale cygara na pewno nie paliłem i tylko patrzyłem, jak on do tego podchodzi, żeby to cygaro otworzyć i zapalić. Jak zapaliłem, zakrztusiłem się, to od razu powiedział, tyś nigdy nie palił cygara. No a co wypijemy? To powiedziałem, Kuba Libre, no to oczywiście rum z kolą, wypiliśmy, no i opowiedziałem tak, jak mogłem po angielsku, trochę po hiszpańsku o zespole pieśni tańca Mazowsze, że piosenki ludowe śpiewają i powiedziałem, że tutaj na Kubie zespół Mazowsze cieszy się przeogromną popularnością. Ja mówię, ja jestem Polakiem, ale jak widzę, że wszyscy wstają i 10 minut śpiewają Mazowsze, Polonia, cały teatr, to aż mnie serce idzie do góry, a poza tym piosenka Quiere Me Mucho, bardzo melodyjna i śliczna piosenka hiszpańska, wszystkim bardzo się podobała. Każdy był zauroczony od nas, nawet kapitana poznałem z jedną dziewczyną taką już z zespołu Mazowsze. Później myśmy wypłynęli do Isabela Bessagua, oni do Santa Clara. Jak wiedziałem, że w Santa Clara jest Mazowsze, od razu z kolegami pojechałem i zaprosiłem dziewczyny z Mazowsza na nasz stary statek Bytom. No, kucharz, myślałem, że przejdzie z siebie. Zaczął wszystko przygotowywać, żeby jak najlepsze jedzonko było. No, oczywiście i drinki były. No, pokazaliśmy im statek. Dziewczyny były zauroczone, że marynarze w ogóle wychodzili z siebie, żeby jak najlepiej ugościć, a dziewczyny no, naprawdę były bardzo ładne, także to spotkanie było i później to spotkanie, bo tam ja tak się zaprzyjaźniłem z Mariolą Stankiewicz, późniejszą mamą Anny Marii Jopek.
Też ona, tańczącą w Mazowszu.
Tak, ona była tancerką, tu z Gdańska zresztą, po szkole
baletowej
w Gdańsku. A później się okazało, jak już byłem na Batorym, to znowu było takie spotkanie. Teraz może przejdziemy na Batorego, tam już byłem najmłodszym oficerem. Oczywiście Batory to jest nasz liniowiec.
Rozmawiamy cały czas o miłosnych uniesieniach podczas rejsów, tak, marynarzy, kapitanów. Proszę bardzo, proszę kontynuować.
No więc na Batorym byłem jako asystent pokładowy. No i taki rejs jest do Leningradu i w tym czasie kapitanem był Tadeusz Meissner. No oczywiście kapitan jeszcze sprzed wojny. Jego brat był pisarzem i lotnikiem, a syn teraz jeszcze pływał na promach, ale już jest na emeryturze, Krzysztof Meissner, syn.
No i na Batorym.
Tak, a kapitan Meissner nam wykładał również w szkole morskiej, także już mnie troszeczkę znał. I na Batorym oczywiście wypłynęliśmy w krótki rejs do Leningradu i Helsinek i akurat grali film Żona dla Australijczyka. Przychodzi kapitan z piękną dziewczyną w stroju mazowszańskim, łowickim. No widzę, to jest Ela Czyżewska.
Aktorka.
Tak, aktorka, gwiazda. I kapitan spogląda na mnie i mówi, panie asystencie, do mnie, przecież tam był drugi oficer, był i ten, do mnie się zwrócił. Panie asystencie, niech pan się zaopiekuje naszą gwiazdą filmową, niech pan pokaże jej tu wszystko, jak wygląda na mostku i tak dalej. Jak popatrzyłem na Elżbietę, mówię, tak, oczywiście, panie kapitanie, jestem do dyspozycji. No, od razu z nią. I jak ona przyszła, przyszła Mariola i się wkurzyła. Od razu mówi, co ty, Ela, tutaj robisz, tutaj Andrzej to jest mój znajomy i tak dalej. No a ja pogodziłem dziewczyny, ale tak w duchu sobie pomyślałem, najpiękniejsze dziewczyny Polski
konkurują o pan.
Konkurują i to było dla mnie wyjątkowa jakaś historia.
Miło opowiadać o takich rzeczach, panie Andrzeju, no nie bądźmy tacy skromni. No było właśnie. To wszystko się wydarzyło.
No to są rzeczy, które były. Może Mariola to tam posłucha, bo ona jeszcze żyje, a Elżbieta już nie żyje. No Mariola później poszła, jak był koniec rejsu, do kapitana i powiedziała, że żeby kapitan zezwolił mnie na bal kapitański, żebym mógł pójść. No kapitan mówi, szkoda, że tak piękna dziewczyna mnie nie zaprasza, no ale asystentowi Andrzejowi oczywiście zezwalam, może pójść na bal kapitański.
Opowieści z Batorego ciąg dalszy na pewno będzie. Słuchajcie nas Państwo w każdą środę po 21:00. Żałować nie będziecie, bo na pełnym morzu w dalekich rejsach sporo się działo, a my będziemy o tym opowiadać. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator audycji Jacek Puchalski.